Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Rolnicy protestujący przed kancelarią premiera w Warszawie pozostaną przed gmachem do 20 marca, zapowiedział Jerzy Chruścikowski, szef Solidarności Rolników Indywidualnych. To odpowiedź na dalszą bezczynność rządu wobec problemów polskiej wsi, mówią związkowcy. Gospodarze domagają się między innymi interwencji rządu na rynku wieprzowiny i mleka, także odszkodowań za straty w uprawach spowodowanych przez dziki oraz rozwiązań systemowych dotyczących obrotu ziemią. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, wskazuje, że szybsze zakończenie strajku jest możliwe, jednak zależy od tego, czy rząd premier Ewy Kopacz podejmie dialog z rolnikami.
Dość 2 lata chodzenia i mitręgi, które nic nie wynika. I koledzy, którzy są w podstolikach, stolikach, mówią wyraźnie, tam nic nie można załatwić. Tam nic nie ma dla nas, co by należało powiedzieć, że załatwione. A to, co załatwione, to jest normalna procedura, która rząd ma obowiązek wypełniać i ma realizować. Parlament musi realizować i to jest realizowane w części, a nie zadawala to rolników.
Protest rolników pod kancelarią premiera Rady Ministrów trwa już ponad 2 tygodnie. Manifestacje wspierają także gospodarze w różnych regionach kraju. W piątek ciągniki blokowały drogę numer 703 w Starym Gostkowie w regionie łódzkim. Szef CBA Paweł Wojtunik zarzuca prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi, że ujawnił tajną operację i naraził życie funkcjonariuszy. Chodzi o informacje dotyczące 11 nowych nagrań z afery podsłuchowej. O sprawie napisał jeden z dzienników. CBA przekazało nagrania prokuraturze w lutym. Szef CBA zarzuca prokuratorowi generalnemu, że o nowych taśmach powiedział politykom z Sejmowej Komisji do Spraw Specsłużb. Dlatego Paweł Wojtunik, szef biura, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ujawnienia tajemnicy przez urzędnika państwowego. CBA informuje, że nagrania zdobyło w tym roku podczas operacji specjalnej. Z kolei prokuratura nie wyklucza, że CBA mogło otrzymać nośniki z nagraniami jeszcze przed wybuchem afery taśmowej, a teraz chce to ukryć. Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, przyznaje, że nie wierzy w ani jedno słowo obecnego szefa CBA. Dodaje, że to prokuratura jest gospodarzem śledztwa i to ona powinna decydować, co powinno być objęte tajemnicą.
Kiedy opinia publiczna poznała taką informację, że pan Sienkiewicz podejrzewa, że za aferą podsłuchową stoją służby, no nie chciało mi się w to wierzyć, ale generalnie kiedy zaczęły się pojawiać nowe informacje, kiedy pojawiły się nowe fakty, kiedy pojawiły się meldunki Centralnego Biura Funkcjonariuszy CBA sprzed daty ujawnienia afery taśmowej, meldunki, które mówiły, że mieli już wiedzę na temat tego, co zawierają nagrania, no przyznam się, że to zaczęło układać się w jedną całość. Ja jestem osobiście coraz bliżej takiej oceny, że jednak być może nie zlecił nagrań pan Paweł Wojtunik, szef CBA, ale kiedy je pozyskał, to próbował grać tymi nagraniami. Ja nie wierzę w to, że przypadkowo CBA w ramach innej sprawy pozyskało te nagrania.
Według medialnych informacji łącznie zapisano rozmowy ponad 70 osób w 2 renomowanych restauracjach. Konwencja Rady Europy o przemocy to dzieło genderystów, dla których seks stał się Bogiem, powiedział w telewizji Trwam ksiądz profesor Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wczoraj głosami PO-PSL i Lewicy Senat zgodził się na ratyfikację szkodliwej konwencji. Szczegóły głosowania znajdują się na stronie internetowej naszej rozgłośni. Ustawa przeszła przez parlament wbrew opiniom prawnym, które mówiły, że konwencja jest niezgodna z konstytucją i nic nie wnosi do polskiego prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy. Pod płaszczykiem ochrony przed przemocą dokument służy jednak przemodelowaniu społeczeństwa. Ksiądz profesor Dariusz Oko w programie Polski Punkt Widzenia powiedział, że jest to lewacka utopia, która walczy z chrześcijaństwem. Dodał, że za konwencją stoją genderyści.
Do istoty genderyzmu należy walka z rodziną i małżeństwem, ponieważ genderyści chcą totalnej swobody seksualnej, a zasady małżeństwa i rodziny ich tym ograniczają. Dlatego oni chcą destabilizować rodzinę po to, żeby wszelkie zachowania seksualne były dopuszczalne. Pani Butler to jest ateistka, dla której seks stał się Bogiem, a ona jest właśnie najważniejszym przedstawicielem genderyzmu. I właśnie zniszczenie wszelkich norm, twierdzenie, że wszelkie normy w dziedzinie seksualnej są wytworem kulturowym, są niezwiązane z biologią, właśnie temu służy. Żeby można je unicestwić, a na ich miejsce wprowadzić totalny chaos seksualny. Żeby można było w seksie wszystko. Do tego zmierzają genderyści. I wprowadzenie tej konwencji temu służy. Ona zobowiązuje państwo polskie do walki z chrześcijaństwem.
Teraz po przyjęciu przez parlament ustawy ratyfikacyjnej konwencję trafi ona na biurko prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent może zwrócić się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Takiej możliwości nie mają parlamentarzyści, mówi senator Jan Maria Jackowski.
Grupa posłów czy grupa senatorów może dopiero skierować wniosek do Trybunału, kiedy ustawa będzie podpisana przez prezydenta i kiedy będzie dokonana ratyfikacja. Jeżeli nawet by Trybunał wówczas stwierdził, to z drugiej strony jest artykuł 9 Konstytucji, który powiada, że zobowiązania międzynarodowe są źródłem prawa w Rzeczypospolitej. I w związku z tym orzeczenie Trybunału, w którym by stwierdził, że jest to niekonstytucyjne, a weszłoby to już w życie, bo stałoby się częścią porządku prawnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Z tego powodu Trybunał mógłby stwierdzić tak. Co prawda jest to niekonstytucyjne, ale w związku z artykułem 9 już działa. Dlatego rola prezydenta jest po prostu kluczowa.
Senator dodał, że obłudnym działaniem prezydenta byłoby ratyfikowanie konwencji i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, bo niekorzystny dla dokumentu wyrok nie wstrzymałby działania konwencji. W piątek we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą ogłoszenia 5 praw Polaków spod znaku rodła. Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów i wieńców pod tablicą z prawdami Polaków spod znaku rodła. Następnie we wrocławskiej katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz prałat dr Marian Biskup, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Tadeusz Szczyrbak, prezes rodziny Rodła z Wrocławia, mówi, że 5 praw Polaków spod znaku Rodła nie traci na aktualności.
Zmieniają się realia, zmieniają się okoliczności. Czasami życie pokazuje czy powoduje, że gwałtowne wydarzenia nabierają nowego charakteru, nowego kształtu. Natomiast tak jak chrześcijanie mają swój dekalog o wielkim znaczeniu, o wielkiej sile ideowo-moralno-religijnej, tak ta siła emanująca z 5 praw Polaków, z tego właśnie małego katechizmu polskości, z powodzeniem może być w XXI wieku inspiracją, pomocą, w jakiś sposób obronną tarczą i busolą, z której powinniśmy korzystać i czerpać.
5 prawd ogłosił w trakcie berlińskiego kongresu dr Jan Kaczmarek, sekretarz generalny i kierownik naczelny Związku Polaków w Niemczech. Stały się one wyznaniem polskości i miłości do naszej ojczyzny. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył wniosek do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa między innymi przez ministra finansów Mateusza Szczurka. Sprawa dotyczy również innych funkcjonariuszy resortu, w tym wiceministra Jacka Kapicy, który odpowiada za urzędy skarbowe. Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawiciele Ministerstwa Finansów przekroczyli swoje uprawnienia, nakłaniając pracowników izb skarbowych do prowadzenia kontroli tak, by kończyły się one nakładaniem na przedsiębiorców kar finansowych. Mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
W naszym przekonaniu jest to działalność o charakterze przestępczym, bo celem kontroli skarbowej nie jest wymierzanie kar, tylko ustalenie, czy podatnik postępuje zgodnie z prawem i czy właściwie oblicza swoje zobowiązania podatkowe. Ewentualna kara czy domiar jest rzeczą kolejną w przypadku, gdy zostaną stwierdzone przypadki naruszania prawa. Natomiast zakładanie z góry, że 80% kontroli ma się zakończyć karą pieniężną dla przedsiębiorcy, jest w naszym przekonaniu przestępstwem, w związku z tym złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, żeby się tym zajęła.
Dowodem w sprawie ma być notatka protokół z Narady Naczelników Urzędów Skarbowych Województwa Opolskiego z dnia 4 listopada 2014 roku w Izbie Skarbowej w Opolu, która została przekazana do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z anonimowego źródła. Rząd premier Ewy Kopacz chce umożliwić Straży Granicznej gromadzenie informacji o obywatelach. Funkcjonariusze tej służby mieliby otrzymać uprawnienia do stawiania przy drogach kamer, które odczytywałyby tablice rejestracyjne aut. Dane te trafiałyby do specjalnej bazy. Taki zapis znalazł się w projekcie MSW nowelizującym ustawę o Straży Granicznej. O sprawie informuje jeden z dzienników. Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych próbują uspokajać, że ma to ułatwić zwalczanie przemytu czy nielegalnej migracji. Projekt ustawy przewiduje również instalowanie na granicach wież obserwacyjnych. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, podkreśla, że w Polsce jest wręcz za dużo służb, które mają uprawnienia do inwigilowania obywateli. Poseł dodaje, że należy pomyśleć o wprowadzeniu przepisów, które w razie konfliktu zbrojnego przekształciłyby Straż Graniczną w formację wojskową.
Nie ma potrzeby, żeby wyposażona była, czy wyposażona w tego typu uprawnienia. Naprawdę to rzeczywiście może być i niezwykle wątpliwe, a nawet na pewno zostanie zakwestionowane z punktu widzenia konstytucyjnego, ale także z punktu widzenia funkcjonalnego, czyli z punktu widzenia zapotrzebowania i funkcji, jakie Straż Graniczna pełni naprawdę nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast Straż Graniczną trzeba przebudować w taką formację, która uzyska nowe zadania i będzie się do nich przygotowywać z zakresu współpracy z armią na wypadek zagrożenia.
Rządowy projekt daje także możliwość funkcjonariuszom Straży Granicznej postawienia kamery rejestrującej w strefie nadgranicznej. Jest to 15-kilometrowy pas od granicy lądowej czy morskiej. W praktyce oznacza to, że funkcjonariusze mogliby kontrolować ruch w Gdańsku czy Szczecinie. Konkubinat to grzech, nie cudzołóż. Tak brzmi hasło kampanii billboardowej polskiego kościoła na ulicach miast. Akcja jest skierowana do osób młodych, żyjących w związkach niesakramentalnych. Problem ten dotyczy ponad 500 000 Polaków. Kampanią kieruje Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Autorzy akcji w naszym dzienniku podkreślają, że jest to odpowiedź na zanik poczucia grzechu cudzołóstwa. Kampania ma oddziaływać na kilku płaszczyznach – rodzinnej, duszpasterskiej oraz poradnictwa. Ksiądz dr Przemysław Drąg powiedział, że jedną z głównych przyczyn konkubinatu jest lęk przed wzięciem odpowiedzialności za drugą osobę. Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin podkreśla, że za mało mówi się o zagrożeniach wynikających z życia w związkach niesakramentalnych.
Jeżeli mówimy o tych zagrożeniach, to pierwsza sprawa, która dominuje, to bardzo często takie przekonanie, że szczęśliwie przeżyty konkubinat pozwala dotrzeć się, doszlifować i przez to gwarantuje później szczęśliwe małżeństwo. Otóż badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Szwecji, a także trochę tych badań było już w Polsce, między innymi w Poznaniu, pokazują bardzo jasno, że przeżyty dobrze konkubinat, który później prowadzi do zawarcia sakramentu małżeństwa, czy nawet małżeństwa cywilnego, w żaden sposób nie gwarantuje szczęśliwego małżeństwa. Okazuje się, że bardzo szybko wiele z tych małżeństw opartych na konkubinacie się rozpada, jest bardzo nietrwały, a później powoduje to także bardzo często rozpacz u dzieci, które zderzają się z tym problemem, nie potrafią sobie z tym w ogóle poradzić.
Trzeba ukazywać piękno małżeństwa sakramentalnego, o czym nauczał Jan Paweł II, mówi magister Małgorzata Walaszczyk, diecezjalny doradca życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej.
Realizujemy program ewangelizacji intymności małżeńskiej, który jest realizowany zarówno z narzeczonymi ludźmi młodymi, jak i małżeństwami o każdym stażu małżeńskim, gdzie trzeba towarzyszyć młodym ludziom w ich realizacji tego wszystkiego, co o pięknej miłości dowiedzieli się i nauczyli na kursach przedmałżeńskich, ich realizacji tych ideałów w życie codzienne. Akcentujemy w naszym programie sferę płciowości i seksualności, temat, który jeszcze trochę jest tabu, a przypomnę, jest ogromnym dziedzictwem Jana Pawła II, jego teologii ciała i powrotu do źródeł znaczeń, tak istotnych słów jak właśnie tożsamość osoby, tożsamość kobiecości, męskości, istoty relacji małżeńskiej, miłości małżeńskiej.
Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwecji, także w Polsce pokazują, że małżeństwa niesakramentalne łatwo się rozpadają. W Polsce aż 49% konkubinatów tworzą osoby poniżej 34 roku życia. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Dalsze sankcje wobec Rosji powinny być wprowadzone w przypadku złamania porozumienia z Mińska, uznał szef MSZ Grzegorz Schetyna po spotkaniu z szefem brytyjskiej dyplomacji. Unia Europejska pozostanie zjednoczona, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, zapewnił szef brytyjskiej dyplomacji. Schetyna i Hammond spotkali się w piątek w Warszawie. Głównym tematem ich rozmowy była sytuacja na Ukrainie i reakcja na nią Unii Europejskiej. Doktor Przemysław Żurawski, welgrajewski politolog, podkreśla, że w perspektywie kilku tygodni konflikt rozgorzeje na nowo. Ekspert zauważa, że zmienia się główny nurt państw, które podejmują działania mające na celu wygaszenie działań wojennych.
Sądzę, że musimy oczekiwać w perspektywie kilku tygodni, najpóźniej do maja pewnie, wznowienia ofensywy ze strony Rosjan. Natomiast to, co jest interesujące politycznie, bo to, że Rosjanie będą kontynuowali wojnę, to uważam za oczywiste. Niemców i Francuzów faktycznie w tej rozgrywce zaczynają zastępować Anglosasi. Położyłbym tutaj akcent na w ogóle operacje pozaunijne, w tym rozumieniu oczywiście, że wypada szefowi MSZ-u brytyjskiego twierdzić, że to będzie zmiana polityki unijnej i oczywiście Wielka Brytania ma też coś w tej sprawie do powiedzenia jako jedno z europejskich mocarstw.
Ukraińska armia wycofuje wyrzutnie rakietowe Uragan z linii walk z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. OBWE informuje, że podobne działania podejmują także separatyści. Wycofanie sprzętu ma pozwolić na utworzenie strefy bezpieczeństwa o szerokości minimum 50 kilometrów. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.